Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Soleciński, witam Państwa w kolejnym naszym programie. Prawie dokładnie 76 lat temu, 13 i 14 lutego 1945 roku, doszło do zbombardowania Drezna. To jeden z najbardziej znanych ataków dywanowych na miasto, w którym tak naprawdę celem była ludność cywilna. Dzisiejszym moim rozmówcą, no tradycyjnie w dzisiejszej czasie pandemii przez Skype'a, jest dr Jan Szkudliński. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jeśli mielibyśmy odpowiedzieć, jak ta historia no, tego dość hańbiącego elementu II wojny światowej, czyli masowych ataków bombowych na ludność cywilną w miastach, jak się ona zaczęła, to pewnie musielibyśmy się przenieść do baskijskiej miejscowości Guernica i do 1937 roku?
Być może do bombardowań brytyjskich w Iraku, a być może jeszcze do niemieckich bombardowań Londynu w I wojnie światowej. Niemniej jednak pojawienie się samolotu w poprzedniej wojnie jako czynnika walki, a później samolotu zdolnego przenosić ogromne ładunki bomb, bo to robiło wrażenie. No, tona ładunku bombowego, no to jest bądź co bądź kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich, a takie bomby można było przenieść na daleką odległość. Wydawało się, że przed tym nie ma obrony. W miastach europejskich przed II wojną światową kwestia nalotu bombowego i ewentualnego nalotu bombowego z użyciem broni chemicznej, której przecież szeroko używano w pierwszej wojnie, spędzała wszystkim sens powiek.
Gdy patrzymy na te przygotowania do II wojny światowej, to w ogóle chyba mam takie wrażenie, no wydawało się, że bombowiec będzie bronią rozstrzygającą. Uważali tak i Brytyjczycy, i uważali też tak Niemcy. No, teorię do tego stworzył tak naprawdę włoski naukowiec.
Tak. Teorię. Ja nigdy nie wiem, jak wymawiać jego nazwisko, bo ono takie trochę francuskie jest, Duet chyba. W każdym razie to on przewidywał, że bombowiec, i to szybki bombowiec, bez żadnej eskorty, będzie w stanie dzięki swojej szybkości i sile zadawanych ciosów niszczyć po prostu skupiska ludzkie przeciwnika i w ten sposób uniemożliwiać mu prowadzenie wojny. Te teorie zarówno przekładały się na sposób budowy lotnictwa wojskowego, w tym trzeba stwierdzić naszego, polskiego, jak i na ogrom obaw, jakie żywiła ludność, żywiły rządy europejskie wobec ewentualnej kolejnej wojny.
No tak, ale to jest też pewien przełom w sposobie myślenia. No, co by jednak nie powiedzieć, niezależnie od okrucieństwa I wojny światowej, a przede wszystkim tego okresu po I wojnie światowej, kiedy w kolejnych latach dochodzi do takich odpryskowych konfliktów prowadzonych z niezwykłym barbarzyństwem, to jednak pomysł na to, żeby takim podstawowym, nieskrywanym celem wojny było atakowanie ludności cywilnej, no był jednak swoistym przełomem. Niezależnie od tego, co działo się w okopach I wojny światowej, to jednak żołnierze walczyli z żołnierzami.
No to prawda, przy czym często zapominamy, że taki sposób prowadzenia wojny, kiedy faktycznie żołnierze walczą z żołnierzami, to nie był jakąś, bo czasem się mówi, że II wojna światowa była wojną skierowaną przeciwko cywilów. Niejako w domyśle wielu osobom rodzi się myśl, że wcześniej tak nie było. Można też powiedzieć, że raczej ta pierwsza wojna światowa na frontach była pewnym ewenementem w dziejach ludzkich konfliktów, gdzie przecież zastraszanie ludności cywilnej przez jej po prostu mordowanie było elementem prowadzenia działań wielu cywilizacji, wielu imperiów. By choćby tu wspomnieć o najazdach Mongołów, które się tak bardzo przerażano, czy też no, w kronikach zapisano o Asyryjczykach, którzy w podbitych miastach układali pryzmy z głów odciętych wszystkim, którzy w tych miastach się znajdowali. Warto też może sięgnąć po Biblię i podbój Kanaanu, prawda, gdzie nie przepuszczano nikomu. Zastraszanie przez mordowanie ludności cywilnej, terroryzacja populacji jest stara jak dzieje wojen i powrót do niej w XX wieku, choć wydaje się oczywiście czymś nowym, był nowy tylko przez to, że ze względu na skalę możliwości zadawania tych strat.
Gdy patrzymy na te pierwsze, najbardziej znane ataki na miasta podczas pierwszej wojny światowej i przed drugą wojną światową, to jednak był jakiś zawsze, no jakby to powiedzieć, pozór, czy też prawdziwe domniemanie, że celem jest jakiś obiekt militarny. Nawet gdy mówimy o tej historycznej Guernice, która no dzięki tak naprawdę obrazowi tego wydarzenia przeszła chyba do tej światowej pamięci, to jednak zawsze stwarzano jakieś wrażenie, że chodzi o jakiś cel wojskowy. Tymczasem mam takie wrażenie, że potem coraz bardziej to się zaciera.
To znaczy oczywiście, no zawsze mordowanie cywilów wydaje się jest czymś niedopuszczalnym w naszym kręgu cywilizacyjnym. Zabijanie bezbronnych, czy to jest cywil, czy nawet żołnierz, który się poddał, jest uznawane słusznie za zbrodnię. Dlatego też należało znaleźć jakieś wytłumaczenie tego. No, duże, zwłaszcza miasta w nowoczesnej cywilizacji zawsze mają jakiś potencjał związany z prowadzeniem wojny. Czy to jest fabryka, a przecież cóż, ówczesne fabryki przemysłu ciężkiego, czyli te wielkie kombinaty przemysłowe, z reguły zlokalizowane były w pobliżu skupisk miejskich. Celem wojskowym też jak najbardziej były oczywiście połączenia kolejowe, a dworce kolejowe, węzły kolejowe zwykle też znajdują się w centrach miast i też one były celem. Tak samo mosty tego rodzaju zniszczone. Oczywiście też, i trzeba o tym pamiętać, że także pilotom, którzy tę misję mieli wykonywać, nie jest wcale łatwo powiedzieć, że mają o to wymordować cywili. Zawsze jednak tym ludziom, którzy też są po prostu ludźmi, mówi się, że ich bombardowania nie służą temu, żeby przeciwnik był, po prostu tracił kobiety, dzieci i starców, tylko służą temu, żeby osłabić wysiłek wojenny przeciwnika.
No i ja zacząłem o tym mówić, bo chciałem, żebyśmy porozmawiali o takim pierwszym doświadczeniu II wojny światowej, które no przeniknęło też do opinii publicznej świata dzięki, no mi przede wszystkim jednemu z amerykańskich korespondentów, czyli o tym, co działo się w Polsce i w Warszawie w 1939 roku. Pierwsze ataki na Warszawę, no mają te cele wojskowe. Atakowane jest Okęcie, czyli polskie lotnisko i fabryki lotnicze, atakowane są cele wojskowe, ale jeśli patrzymy na przebieg dalej oblężenia już Warszawy, no to z całą pewnością to, co dzieje się 25 września 1939 roku i co dzieje się także już wcześniej, bo głośna jest taka historia związana z żydowską dzielnicą 22 i 23 września 1939 roku, no to są już takie akty lotniczego terroru, kiedy się, jakby to powiedzieć, stawia sobie za cel złamanie woli przeciwnika.
No, niemiecka kampania powietrzna przeciwko Polsce od początku była prowadzona z założeniem po prostu mordowania ludności cywilnej. Takie rozkazy wydawano wprost, a któryś z generałów dowodzących jedną z niemieckich armii powietrznej, to nie chciałem skłamać, chyba Kesselring nawet, powtarzał, że piloci mają sobie wbić do głowy, że w tym konflikcie na ziemi widać tylko jeden rodzaj ludzi, to są Niemcy, którzy walczą. Wszyscy inni ludźmi nie są i po prostu nie należy się nimi przejmować. Dlatego niemiecka Luftwaffe od początku miał słynny nalot na Wieluń, późniejszy też nalot na Frampol i przede wszystkim także ataki na kolumny uchodźców, które miały po prostu wzbudzać panikę i utrudnić działanie wojska polskiego, były jak najbardziej atakami terrorystycznymi. Naloty na Warszawę, w której przerzucono się szybko na dzielnice mieszkalne i ten przecież słynny zbombardowany szpital, który Julian Bryan uwiecznił na filmie, pokazywały to, że ta kampania jest prowadzona niejako wprost wedle definicji rasistowskich wyznawanych przez nazizm. I służy temu po prostu, żeby wydać przeciwnikowi wojnę totalną, żeby całkowicie zniszczyć nie tylko siły zbrojne walczących żołnierzy przeciwnika, ale także przetrącić kręgosłup jego społeczeństwu, zastraszyć, zmusić do jak najszybszej kapitulacji. No, Warszawa jest o tyle centrum tego, że był tam reporter, nagrywał filmy, był to reporter utalentowany i posiadający wystarczająco wiele konsekwencji, by później materiał ten pokazać światu.
No właśnie, to był szok dla świata. Odnoszę też takie wrażenie, że zmobilizował szczególnie opinię publiczną, ale także tę opinię polityczną w Stanach Zjednoczonych, aby temu przeciwdziałać, ale nie dało to żadnego efektu. Przypomnijmy, że po kampanii polskiej bardzo wyraźnie prezydent Roosevelt mówił o tym, żeby no przede wszystkim wstrzymać owe bombardowania otwartych miast. No to chyba dowód na to, że ta kampania Juliana Bryana dała efekt.
No jak najbardziej. Kampania Juliana Bryana, doniesienia o tej brutalności działań, później też i słowa polskich Polaków, którym udało się wydostać z kraju i przedostali się na Zachód. Niemniej jednak chyba tym czynnikiem, który w decydujący sposób wpłynął na opinię zarówno Niemców, jak i na zniesienie skrupułów aliantów co do bombardowań miast, był chyba jednak nalot na Rotterdam w czasie kampanii na Zachodzie, którego to Niemcy oczywiście, wiadomo, że w ostatniej chwili chcieli go zatrzymać, ale się nie powiodło. Niemniej jednak sam plan pokazywał, że albo miasto, kraj się podda, albo jego miasta zostaną po prostu zniesione z powierzchni ziemi masowym nalotem.
No tutaj warto przypomnieć, że tego rodzaju szantaż polityczny po raz pierwszy zastosowano jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, bo tak właśnie został zastraszony prezydent Czech, któremu powiedziano w marcu 1939 roku, że Praga zostanie zbombardowana.
No tak, i wtedy jeszcze nie wiedziano, a to właściwie to, o czym będziemy mówić w późniejszej części programu, czyli ta wielka kampania przeciwko Niemcom, wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że owszem, można bombardować miasta, tylko że ten efekt, który wszyscy przewidywali, że doprowadzi to do kompletnego paraliżu, załamania i zastraszenia ludności cywilnej, no po prostu nie występuje.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego Rotterdamu, jeśli mówimy, że to był taki polityczny przełom. Skutki tego bombardowania, czyli to, że udało się zastraszyć Holandię i zmusić ją do kapitulacji, było z punktu widzenia Niemiec sukcesem, a z punktu widzenia świata przestrachem?
I ja bym powiedział jednak inaczej. Chodzi może po prostu o to, że naloty na Warszawę to jest kolejne z takich miejsc, o których, jak to parafrazując Chamberlaina, niewiele wiemy, niewiele o nich słyszeliśmy. Rotterdam to jest Holandia, to jest po drugiej stronie kanału La Manche. To jest dla Brytyjczyków miejsce, które wielu z nich zna, których część z nich była. To jest kraj, o którym wiele wiedzą, jeden ze starych krajów Europy, który zawsze w tych dziejach funkcjonował.
Czyli coś, co się dzieje gdzieś na wschodzie, to większego znaczenia nie ma, ale tak, jak to się dzieje w naszej sferze świata, w miejscu, które często odwiedzamy, które znamy, które kojarzymy, które jest też wielkim świadectwem przeszłości, wybitnym zabytkiem, no to to jest jednak coś, co przekracza naszą wyobraźnię.
No niestety trzeba twardo powiedzieć, że tak jest, dlatego bardzo dobrze jest, kiedy jakiś kraj stara się stać tym miejscem, które jest, nie jest gdzieś daleko, tylko jest tym miejscem, w którym ma się jakieś kraje, w których przychylność się zabiega, mają jakieś wspomnienia, jakieś kontakty i uważają go za element, o którym coś wiedzą.
No i tutaj warto też powiedzieć, że czasami dobrze mieć swojego Picassa albo Juliana Bryana, ale to już jakby zupełnie inna historia.
No niestety. Cóż, no też pamiętajmy, no Japonia też przecież prowadziła bombardowania chińskich miast od kilku lat. Prowadziła też, no nie ukrywając, rzezie ludności cywilnej w chińskich miastach, a niemniej jednak to też działo się gdzieś daleko i może przyczyniało się tylko do tej psychozy antywojennej, że w wypadku wojny już nie będzie tak jak w poprzedniej wojnie, że bardzo rzadko zdarza się, że ta wojna dociera na własne terytorium i doświadcza własną ludność cywilną. Nie, ta nowa wojna będzie już taka, gdzie nawet setki kilometrów od linii frontu każdej nocy może się spodziewać wizyty nieprzyjacielskiego lotnictwa i ataku być może nawet gazowego. W każdym razie ta pewna psychoza przed lotnictwem funkcjonowała i sądzę też jednak właśnie, że ten atak na Rotterdam sprawił może tyle, że zaprzestano tego, co usiłowano prowadzić w pierwszych miesiącach wojny. Bo panuje oczywiście w Polsce taki mit, że zrzucano jedynie ulotki. To nie jest prawda. Pierwsze naloty na niemieckie cele wojskowe, zwłaszcza bazy morskie, prowadzono już pierwszego dnia wojny, zresztą zakończone poważnymi stratami w lotnictwie. Niemniej jednak Brytyjczycy też rozumieją, że atakowanie wyłącznie celów wojskowych jest w pewnej mierze osłabianiem własnej możliwości przeciwdziałania.
No to będzie ciekawy wątek, który myślę, że poruszymy w drugiej części naszego programu, gdzie okaże się, że właśnie pewna efektywność zastosowania lotnictwa bombowego przeciwko celom wojskowym okaże się być wątpliwa i w związku z tym pojawi się ta pokusa bombardowania miast. No ale to jakby wątek, który pewnie pojawi się za chwilę. Ja bym chciał jednak, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do tego, co dzieje się w tym okresie przewagi niemieckiej, czyli kiedy to oni są tym inicjatorem kolejnych przełomów w sposobie prowadzenia wojny. Kampania francuska i to, co dzieje się na polach Flandrii, to znowu jest powtórzenie trochę tej historii z Polski, czyli atakowane kolumny wycofującego się wojska, ale też uciekającej ludności cywilnej, wzbudzanie ogromnej paniki, która to dzieje się wtedy na drogach Belgii i Francji. To też jest klimat tego, co dzieje się w maju i czerwcu 1940 roku, o czym my także często zapominamy.
Jak najbardziej. No, Luftwaffe, zwłaszcza jej zmasowane użycie, wywierało ogromny wpływ moralny. Większy, można się ośmielić powiedzieć, że niż fizyczny. No, ja przypomnę może taką anegdotę, którą mi opowiadała babcia, że mój pradziadek, który 4 lata przesiedział w okopach w armii Kaisera, kiedy ostrzeliwana była Gdynia, on siedział w schronie, to mówił spokojnie, że tu nic się nie dzieje, że to daleko, że nie słychać. Natomiast kiedy usłyszał nalot Sztukasu, to babcia wspomina, że to było dla niego coś zupełnie nowego i to było jedyne, czego on się wówczas bał. I taki był też troszeczkę efekt dla tych zmasowanych nalotów przez swoją tą nowość tego ataku, taką także na wojska, no bo cóż, mówi się o przełamaniu pod Sedanem i mówi się, że wojska francuskie zawiodły moralnie, ale nie mówi się o tym, że właśnie do tego przełamania pod Sedanem użyto absolutnej większości lotnictwa szturmowego niemieckiego, jakie wówczas było dostępne i ta koncentracja i zmasowane, krótkie, a nie zwykle zmasowane bombardowanie było istotnym elementem przełamania. No i to, co pan wspominał, panika ludności cywilnej, to jest mnóstwo cywilów na drogach i to jest ta sytuacja, że kiedy chce się przesłać własne wojska, żeby reagowały na działania przeciwnika, to często się okazuje, że na ich drodze stoi zbity tłum przerażonych ludzi, którzy uciekają przed frontem.
Przypominam, że dr Jan Szkudliński jest moim dzisiejszym rozmówcą. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się w drugiej fazie wojny, czyli o tym swoistym rewanżu aliantów na Niemcach za to, co działo się w tym pierwszym okresie wojny.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem jest dr Jan Szkudliński. No, tradycyjnie już łączymy się przez Skype'a i rozmawiamy o z pewnością hańbiącym epizodzie, czy też ważnym elemencie nawet II wojny światowej, czyli bombowych atakach na miasta. Kiedyś rozmawialiśmy o bitwie o Anglię i mówiliśmy o tym właściwie dość przypadkowym rozpoczęciu kampanii ataków na Berlin i na Londyn w sierpniu 1940 roku. To był pewien przypadek, ale który, jak odnoszę wrażenie, stworzył taką spiralę wzajemnej nienawiści i wzajemnych odwetów.
To znaczy już wcześniej po nalocie na Rotterdam rozpoczęto naloty na niemieckie cele przemysłowe w zagłębiu Rury. Natomiast rzeczywiście tak było, że to pomyłka niemieckich pilotów, którzy zbombardowali Berlin, spowodowała odwetowy
zbombardowali nalot Londyn.
Brytyjski. Londyn, przepraszam, oczywiście spowodował odwetowy nalot brytyjski na stolicę niemiecką i tą eskalację. Niemniej jednak wydaje się, że ta brutalność w prowadzeniu wojny przez Luftwaffe pokazywała, że prędzej czy później tak czy inaczej by doszło do uderzenia na cele cywilne, choćby też dlatego, że tak jak wspomniałem, wielkie fabryki zlokalizowane są w centrach miast. Przejedźmy się choćby, zobaczmy gdzie znajdowały się, czy jeszcze znajdują huty i tego typu zakłady przemysłowe na naszym Śląsku, prawda? To samo porty morskie też w miastach, to samo węzły kolejowe, więc prędzej czy później musiałoby do tego dojść. Trzeba stwierdzić, że to Niemcy jako pierwsi oczywiście zaczęli stosować ten sposób prowadzenia walki i cóż, nie da się ukryć, że tak jak to często się uzasadnia i słusznie moim zdaniem kampanię powietrzną przeciwko Niemcom, że kto ten wiatr sieje, to burzę zebrać powinien. I tak to wygląda.
No i no jeszcze, jeśli chodzi o tego sianie, no to jednak powiedzmy też o Coventry. To był też taki symbol, no też taki obrazek, który stanął przed oczami Brytyjczyków.
Skuteczny bardzo nalot, niezwykle ciężkie straty i ogrom zniszczeń, zwłaszcza ten zniszczony kościół, katedra, symboliczny niejako przykład, późniejsza wizyta brytyjskiego premiera, pokazująca skalę tych zniszczeń. To się często o tym zapomina, niejako kiedy o tym sukcesie Bitwy o Anglię mówimy, że dotyczy to kampanii dziennej, natomiast kampania nocna przeciągnęła się na wiele miesięcy później i w ówczesnych możliwościach technicznych niewiele można było przeciwko temu zaradzić, zwłaszcza, że Niemcy rozpoczęli wojnę mając skuteczne systemy radionawigacji, co im bardzo ułatwiało trafianie w cel. No i też Brytyjczycy zorientowali się, że to właśnie noc jest tym momentem w prowadzeniu działań, kiedy flota bombowa może póki co jeszcze nie niepokojona kierować się na cele przeciwnika skutecznie.
Tu przypomnijmy, że Coventry to jest 14-15 listopada 1940 roku. To są te ataki prowadzone nocą na Wielką Brytanię i na brytyjskie cele, no już właśnie głównie cywilne. Brytyjczycy także uznają noc za bezpieczniejsze dla swoich bombowców porę dla ataków. No i rozpoczyna się ta wzajemna kampania ataków nocnych na obiekty, no w większości, no jak się wydaje, jedynie pozornie wojskowe, a potem już wprost cywilne.
To znaczy, cóż, no trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że dzisiaj, kiedy mówimy o lotnictwie, to wyobrażamy sobie samolot, który zrzuca kierowaną GPS-em bombę, która trafia w czwarte okno od prawej w magazynie i go niszczy. Siłą rzeczy, ponadto każde straty cywilne są nagłaśniane przez niezależne media, co oznacza, że stara się tych strat uniknąć, dlatego też bombarduje się przy użyciu tak kosztownej broni. Druga wojna światowa to jest czas, kiedy samolot leci kursem na jakiejś wysokości i w którymś momencie zrzuca tą bombę, która nie ma żadnego kierowania i ona tą wypadkową siłę przyciągania ziemskiego i prędkości samolotu, wiatru, wilgotności spada mniej więcej w celu. To oznacza, że takie bombardowania były niebywale niedokładne. Bombowiec, który leci na wysokości kilku kilometrów, kiedy trafia w cel wielkości 100 na 100 metrów, to uważało się za idealną celność. Często takie bomby padały kilkaset metrów od celu. Tak zwane głupie bomby, na to się teraz mówi, bo nie mają żadnego systemu sterowania. Zatem, by zniszczyć cel nawet nieduży, należało go po prostu bombardować ogromną ilością maszyn po to właśnie, żeby część z tych bomb trafiła. Przy celności rzędu powiedzmy 3%, im więcej tych bombowców jest, tym więcej z tych 3% bomb spadnie w cel. A gdzie spadnie reszta bomb? No naokoło, na miasto, które się tu znajduje. No, spójrzmy, moja rodzinna Gdynia jedne z najcięższych strat poniosła w październiku 1944 roku podczas nalotu amerykańskiego, kiedy to część bomb spadła, celem ataku był port, a bomby spadły przy ulicy Świętojańskiej koło kościoła Marii Panny, zniszczyły jedną z kamienic przy ulicy 10 lutego, w tych okolicach bomby padały, to jest no, dobry kilometr od tego, co było celem, a robiły to bombowce, które już wówczas posługiwały się naprowadzaniem radarowym, ich załogi miały wielkie doświadczenie bojowe w atakowaniu celów, a spójrzmy, jaką mimo tego osiągały celność. Stąd też nazywano to ten sposób ataku bombardowaniem dywanowym, po prostu dlatego, że tak zresztą jak w czasie wielkich ostrzałów artyleryjskich I wojny światowej, po prostu liczono na to, że skoro tylko drobny ułamek bomb jest mniej więcej celny, to im więcej tych bomb będzie, tym większa liczba bomb trafi w cel.
Tutaj musimy wymienić z nazwiska postać bardzo kontrowersyjną, której stosunek do której właściwie w Wielkiej Brytanii i w Niemczech wciąż jest pewnym testem na, no, mówiąc najkrócej, stosunek do humanitarnego lub niehumanitarnego prowadzenia wojny, czyli Arthur Harris, dowódca od 1942 roku brytyjskiego lotnictwa bombowego.
Tak, Arthur Bomber Harris No, człowiek, który uważał, że najskuteczniej, zresztą tak jak wielu teoretyków wojny powietrznej, uważał, że zresztą też i na podstawie doświadczeń brytyjskich, bo spójrzmy, jest nalot na fabrykę, bomby zburzyły dach, wybiły wszystkie szyby, a tymczasem okazało się, że te ciężkie obrabiarki, czyli podstawowy element produkcji przemysłowej, właściwie nie zostały uszkodzone i po kilku czy kilkunastu godzinach napraw można wznowić produkcję. Wychodził z założenia, że dużo lepiej jest sprawić, że robotnicy, którzy w tych fabrykach mają pracować, albo giną w swoich domach, albo siedzą w schronie i nie są w stanie zdążyć do pracy, albo też zamiast pracować w fabryce są na przykład strażakami i gaszą pożary w miastach, bo to jest też jeden z istotnych elementów wojny powietrznej. I obierał na te cele niemieckie miasta w którymś momencie nawet wbrew bezpośrednim rozkazom, by przerzucić się na cele wojskowe, po prostu dlatego, że uważał, że to jest najskuteczniejszy sposób. No i cóż, no, w grę wchodził też oczywiście element zemsty. Tu w relacjach wielu pilotów jest jednak, czy z członków załóg jest mowa o tym, że każdy, kto był w Londynie po niemieckich bombardowaniach, nie odczuwał żadnych skrupułów przed zrzucaniem bomb na miasta niemieckie.
Gdy patrzymy na niemieckie miasta dzisiejsze, no to właściwie poza Bambergiem, z tego co pamiętam, właściwie każde centrum niemieckiego miasta zostało bardzo w poważnym stopniu zniszczone przez alianckie bombardowania. Ja pamiętam moją wizytę w Lubece, oglądałem te stopione dzwony kościoła mariackiego w tym mieście. No to rzeczywiście pokazuje skalę tego bombardowania i też pokazuje no, sposób prowadzenia wojny. Znaczy, zastanawiam się sam, czy powinniśmy być dumni, że polscy piloci też uczestniczyli w bombardowaniu Lubeki w 1942 roku, czy też no, właśnie jest to coś, czego się dzisiaj, z dzisiejszej człowieczej perspektywy powinniśmy wszyscy wstydzić.
Przy czym Lubeka jest uważana za jedno z lepiej odbudowanych niemieckich miast. Moje wrażenie było takie, że skoro to jest dobrze odbudowane niemieckie miasto, to jak wyglądają te słabo odbudowane? No, tych słabo odbudowanych też byłem, a w takim na przykład odwiedzanym przeze mnie kilkukrotnie z racji na archiwum wojskowe w Fryburgu, to cóż, no wręcz widać w tkance miejskiej, gdzie ten strumień bombowców przelatywał nad miastem, i w którym miejscu ten rząd bomb po prostu się zatrzymał, bo mamy tam miasto, które wygląda na zbudowane w latach 50., co jest zresztą prawdą, i dość malownicze okolice katedry, które są z grubsza nietknięte przez bombardowania. Ten sposób prowadzenia wojny oczywiście był koszmarem i przyniósł mnóstwo tragedii ludzkich. Szacuje się, że dobrze ponad 500 000 Niemców zginęło po prostu w tych nalotach, jeśli nie więcej. Ogrom zniszczeń materialnych, ale cóż, trzeba pamiętać, że po pierwsze mówi się, kto się bija, ten zbiera burzę. Po drugie jeszcze to, że wszystkie brytyjskie miasta tak nie wyglądały, nie wynika z braku chęci Niemców do tego, czy braku entuzjazmu do tego rodzaju prowadzenia, tylko braku możliwości technicznych.
No ale też próbowano się rewanżować. Ja przypomnę, że po bombardowaniu Lubeki, a potem po bombardowaniu Kolonii w 1942 roku, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której Niemcy próbowali się zrewanżować, używając, jak niektórzy twierdzą, przewodnika Bedekera. Czyli mówiąc najkrócej, trochę taka zemsta na tym wszystkim, co było historyczne w Wielkiej Brytanii.
No, tego typu naloty też były prowadzone przez obie strony, no ale chyba najbardziej znaczącym elementem tej niemieckiej zemsty są te tak zwane cudowne bronie, które no, już z racji na sam swój sposób działania no, musiały być używane przeciwko wielkim celom, a takimi wielkimi celami były oczywiście miasta. Tu chodzi o samosterujące pociski V1 i rakiety balistyczne V2. Które wprost zostały zaplanowane po prostu do atakowania miast. I miały, wprost o tym mówiono, że miały te miasta niemieckie, brytyjskie, przepraszam, zmieść z powierzchni ziemi. To jest dość dobrze pokazane w ekspozycji w dawnej siedzibie, znaczy na miejscu dawnej siedziby NSDAP w Monachium, gdzie te sceny zbombardowań miast niemieckich opatrywane są komentarzami ówczesnej niemieckiej prasy, która się zachwyca liczbą cywili brytyjskich, którzy zginęli w kolejnych atakach zarówno nocnych bombowców, jak i później broni specjalnych, czyli V1 i V2.
te wydarzenia to jest lato 44, a właściwie do zimy 45 roku, kiedy to jeszcze startujące z Holandii rakiety V2 atakują cele w Wielkiej Brytanii.
Tak, jak najbardziej. No i później też pamiętajmy, że rakiety V2 spadały też na miasta holenderskie i na Paryż także. Ciężkie ataki na Antwerpię później zimą 44-45, ten port, o który chodziło w bitwie w Ardenach. Ale też pamiętajmy, i to też pokazuje to działanie aliantów. To była jednak mimo wszystko wojna z reżimem, który był bez wątpienia złym. Złem na świecie, który należało pokonać. Kiedy był wymóg strategiczny, czyli po prostu zniszczenie miasta jako węzła transportowego, lotnictwo alianckie bombardowało też własne, no cóż, po prostu sprzymierzone miasta. I tu dwa naloty, chyba słynne zniszczenie Caen w Normandii, tego głównego węzła drogowego, i zniszczenie Saint-Louis w Ardenach. Po prostu celem tych nalotów było pozbawienie przeciwnika możliwości manewru, wykorzystywania sieci drogowej w tych miejscowościach. Straty cywilów były duże.
To prawda, tym bardziej, że pamiętam, że kiedyś, gdy rozmawialiśmy o Normandii, no to warto powiedzieć, że w tym ataku aliantów, tej inwazji, tak naprawdę być może największą ofiarą była francuska ludność cywilna.
No, to jest wojna po prostu. Wojna jest złem i ten, kto sprowadza wojnę, kto podżega do wojny i kto tą wojnę wywołuje, ponosi odpowiedzialność jednak także i za to, czego dokona strona broniąca się. I tyle. No. Rachunek za cierpienia niemieckiej ludności cywilnej, za mnogość strat przez nią poniesionych, jednak należy kierować pod adresem Hitlera, nazistów i tych, którzy ich poparli. Często też ich samych, choć nie tylko. No. W jednym ze wspomnień niemieckiego oficera przypomina mi się, on w łagrze już radzieckim po wojnie spotkał człowieka, który przesiedział jako komunista niemiecki w obozie koncentracyjnym wiele lat i zapisał się do batalionu karnego, bo szukano takich ludzi dopiero wtedy, jak dowiedział się, że cała jego rodzina zginęła w alianckim nalocie. Trafił do radzieckiej niewoli i jeszcze swoje odsiedział w radzieckim łagrze. No, to i tak w tym konflikcie oczywiście wyglądało.
Wróćmy jednak do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do bombardowania Drezna, bo tu, co by nie powiedzieć, dyskusja toczona już w trakcie tych wydarzeń, ale też i dyskusja toczona właściwie do dzisiejszego dnia jest chyba bardzo ciekawa, bo to jest taki atak, który no jednak obrodził tymi wątpliwościami, i to zarówno wobec tego, co wydarzyło się tej nocy z 13 na 14, jak i też no właśnie takiej dyskusji, która nabrała też bardzo politycznego charakteru. No, mamy z jednej strony właściwie tę propagandę nazistowską, która po pierwsze zawyżała od razu ilość strat, a z drugiej strony od razu podkreślała, że zaatakowano historyczne, bezbronne miasto. Mamy kontynuację trochę tego w czasach bratniego NRD. Ja pamiętam, że parę razy byłem wtedy w Dreźnie, to podkreślano ten amerykański charakter tego bombardowania i taki dowód na to, jak bardzo ten Zachód jest barbarzyński. No i też toczoną bardzo ciekawą dyskusję, która dotyczyła choćby Wielkiej Brytanii, gdzie no właśnie kwestia uczczenia generała Harrisa i tych wszystkich rzeczy, które się działy właśnie w Dreźnie, no była centralnym punktem bardzo ciekawej dyskusji, toczonej zresztą już w czasie wojny przez na przykład Kościół anglikański.
No jak najbardziej. Drezno oczywiście było tym celem cywilnym, też węzłem kolejowym, też oczywiście znajdowało się tam szereg zakładów przemysłowych. No problem jednak polega na tym, i to chyba ta cecha Harrisa, kiedy ta zemsta na Niemcach przeważyła nad rozsądkiem. Bo jeszcze w latach 42-43, kiedy właściwie jedynymi siłami powietrznymi, które mogły dostać się na teren Niemiec, były te ciężkie bombowce przeznaczone do bombardowań obszarowych, to tego typu naloty jak najbardziej miały słuszność, choćby ze względu na to, jak wielu Niemców angażowały w zwalczaniu, bo szacuje się, że ponad milion niemieckich żołnierzy i mężczyzn, kobiet, którzy mogliby walczyć w jednostkach bojowych na różnych frontach, zajmowało się obroną przeciwlotniczą i tak dalej. No, spójrzmy na przykład na największe zakłady produkcji benzyny syntetycznej w Lojnie, gdzie 68 tysięcy ludzi służyło w obronie przeciwlotniczej, maskowaniu, strażach pożarnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jest znaczna, ogromne zasoby ludzkie. Natomiast w lutym 1945 roku, kiedy alianci mogli skierować nad każdy właściwie punkt w Niemczech, co najmniej do Łaby, jeśli nie dalej, siły taktyczne, które mogły atakować po prostu niemiecki system komunikacyjny, pociągi na torach i tak dalej, to tego typu naloty już troszeczkę były przerostem formy nad treścią. Takich nalotów było więcej oczywiście. Nalot na Potsdam, ten słynny ośrodek uważany za siedzibę niemieckiego militaryzmu, pruskiego militaryzmu, nastąpił w połowie kwietnia 1945 roku. Powtarzam to, bo to dla historyka wojskowości niemieckiej jest bardzo ważny moment, bo wtedy spłonęło niemieckie archiwum wojskowe w Poczdamie i mamy przez to bardzo duże resztki tylko do dyspozycji zamiast całości. Wręcz ten nalot był tuż przed wejściem tam wojsk radzieckich, ale tego typu naloty prowadzili Brytyjczycy do końca wojny. Jeśli chodzi też oczywiście o nalot i jego konsekwencje i moralne czynniki nalotu, to też pamiętajmy o jednym. Piloci brytyjskiego Bomber Command, w ogóle służba w załogach powietrznych Bomber Command była drugim najniebezpieczniejszym zajęciem, jakie żołnierz mógł pełnić w czasie II wojny światowej. Najniebezpieczniejszym było być członkiem załogi niemieckiego UBOTA, bo 80% ich zginęło w czasie wojny. Drugim co do niebezpieczeństwa było być członkiem załogi brytyjskiej Bomber Command, jak to obliczył brytyjski historyk. 56% tych, którzy służyli w załogach samolotów, zginęło w czasie II wojny światowej. To jest, i ci ludzie po wojnie nie mieli swojego pomnika przez wiele lat, właśnie z tego względu, o którym pan mówi, że kiedy zaczęto się zastanawiać, z czym ci ludzie się zajmowali, okazało się, że zajmowali się statystycznym obliczeniem, ile trzeba kilogramów materiałów wybuchowych, żeby zabić jednego cywila.
Gdy patrzymy na te Drezno, no to oczywiście też warto przypomnieć, że jest to motyw, który przewinął się przez kulturę. No, przypomnijmy chociażby w gwiazdorskiej obsadzie polski film z 1961 roku z udziałem Andrzeja Łopickiego Dziś w nocy umrze miasto. Przypomnijmy oczywiście powieść Foneguta Rzeźnia numer 5, czy te wspomnienia, które zapisał Wiktor Klemperer, który był świadkiem wydarzeń tego, co działo się w Dreźnie w 1945 roku. To chyba najbardziej kulturotwórcze, dramatyczne i tragiczne wydarzenie tej II wojny światowej.
Dla wielu z pewnością tak. Skala zniszczeń wynikających z bombardowań była czymś, co przecież ludzie widzieli wokół siebie przez wiele lat po wojnie. W pewnym sensie no, Kaiser Wilhelm z Gedächtniskirche w Berlinie pozostał po to właśnie, żeby zobaczyć, do czego prowadzi wojna w formie tej takiej trwałej ruiny w samym sercu Berlina Zachodniego wówczas, później Berlina Wschodniego. Bombardowania są obecne w kulturze. Później przecież od czasu publikacji przez Jörga Friedricha książki Pożoga, ta dyskusja na temat bombardowań strategicznych rozpętała się już w XXI wieku ponownie. Niejako reakcją na nią może było to dawna ekspozycja Imperial War Museum w Londynie, pokazująca, jak się, tak dająca na zasadzie dźwięku, zapachu, wrażenie, jak się czuł człowiek siedzący w schronie. No i też, tak jak mówiliśmy na początku, bombardowania strategiczne miast sprawiły, że właściwie w odróżnieniu od I wojny światowej każdy cywil, który przebywał w mieście znajdującym się w zasięgu samolotów przeciwnika, doświadczał alarmów bombowych, przygotowań do tego, do nalotu, czy też przebywania w schronie.
No, z drugiej strony, jak patrzymy na doświadczenie tego Drezna, to też pamiętajmy o tym, że właściwie w tym sensie takim doraźnym to nikogo niczego nie nauczyło, bo bombardowania strategiczne miast Japonii odbyły się już później, łącznie z dwoma atakami atomowymi, no i oczywiście tą zagładą Tokio, która też była niezwykle charakterystyczna dla barbarzyństwa toczonej wojny światowej. No ale też i te podobne bombardowania dotyczyły Korei, czy też nawet część bombardowań amerykańskich w Wietnamie podczas wojny wietnamskiej miało podobny charakter.
Oczywiście, że tak. No, lotnictwo, wciąż utrzymuje się mrzonka, że można lotnictwem przeciwnika niejako zastraszyć i zmusić do poddania się. Oczywiście nalot na Tokio, o którym pan wspomina, to był marzec 1945 roku i to jest najkrwawszy nalot lotniczy w dziejach, ponieważ było ono burzę ogniową i zginęło ponad 100 tysięcy cywilów w bombardowanym mieście. Przy czym w bombardowaniach Japonii nie bawiono się, że użyję takiego cynicznego stwierdzenia, w żadne konwenanse. Rasistowski element w wojnie Amerykanów z Japończykami był badany przez amerykańskich historyków i pokazywano, że w przypadku bombardowań Niemiec doszukiwano się uzasadnień, wyjaśnień. Tu szczególnie po lutym 1945 roku, po zmasowanym amerykańskim nalocie na Berlin, załogi miały pewne zastrzeżenia co do tego, co kazano im zrobić. Tymczasem w przypadku Japońców, użyję tego określenia, nikt się w takie rzeczy po prostu nie bawił, tylko ten czynnik rasistowski istniał. Natomiast w warunkach powojennych to chyba największą rewolucją w sposobie prowadzenia działań powietrznych przeciwko miastom przeciwnika to jednak jest te inteligentne, sterowane bronie, ponieważ no, zastosowanie ich umożliwia naprawdę precyzyjne rażenie celów, nawet wśród zabudowań miejskich, i znaczące ograniczenie strat ludności cywilnej, czego się oczywiście nie robi z przyczyn takich, że się ze względów humanitarnych, no może mniej, a bardziej jednak z przyczyn wizerunkowych.
Choć oczywiście czasami patrzymy na to z różnej perspektywy. Ja pamiętam, że będąc w Serbii kilka lat po interwencji NATO w tym kraju, wysłuchiwałem opinii, że pewien festiwal muzyczny miał przerwę na czas, kiedy bombardowało nas NATO. I muszę powiedzieć, że sam nie wiem, co wtedy poczułem. No ale to już jakby zupełnie inna historia. Przypominam, że dr Jan Szkudliński był dzisiejszym moim rozmówcą. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą audycję. No trochę smutną w tym takim cywilizacyjnym przesłaniu, bo mówiliśmy tak naprawdę o barbarzyństwie, bo to chyba jest najwłaściwsze słowo, no ale cóż, mówi się trudno. Czasami też historia niesie ze sobą tego rodzaju opowieści. Bardzo jeszcze raz dziękuję. A
wojna jest złem po prostu i o tym mówiliśmy. Dziękuję bardzo.
Co za historia w Radiu Gdańsk.